Old-fashioned Hollywood. Witajcie drodzy słuchacze Radio Mors, tu Kasia Polita i wracam do Was z nową dawką starych filmów oraz starych postaci z Hollywood. I wydaje mi się, że to będzie teraz mocny wstęp, ponieważ chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o Charlie'm Chaplinie, aczkolwiek nie skupię się raczej na jego filmach, a raczej na jego biografii, która mimo wszystko była naprawdę interesująca. Urodził się w Walworth w Londynie w Anglii, jego ojcem był oczywiście Charles Chaplin, a matką była Hannah Harriet Hill. Zarówno ojciec, jak i matka byli aktorami. Ponadto miał starszego brata Sydneya. Jego rodzice niedługo po jego narodzinach rozwiedli się. Od tej pory Charlie został pod opieką matki. Żyli oni w bardzo trudnych warunkach, a że matka Charlie'ego oraz Sydneya, będąc w bardzo trudnej sytuacji finansowej, nie znalazła jakiejkolwiek pracy, dzieci musiały zostać oddane do przytułku. Ostatecznie bracia zamieszkali wraz z żoną ojca oraz ich synkiem, jednak mieszkali oni tylko przez pewien okres, ze względu na to, że ich macocha była bardzo nieprzychylna im, między innymi często nie wpuszczała ich na noc do domu. No wyobraźcie sobie, jak takie 11-nastoletnie, czy nawet nie nastoletnie dzieci mogło spędzać noc na dworze, przecież to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Ale właśnie przez to, że oni się tak nie dogadywali między sobą, niestety dzieci musiały ponownie wrócić do przytułku. Co jest bardzo ważnym akcentem w tym dzieciństwie i okresie dorastania Charlie'ego, to to, że od najmłodszych lat bardzo intensywnie uczestniczył w życiu wodewilowym. To oznacza, że brał udział we wszelkiego rodzaju przedstawieniach, był członkiem trup teatralnych i od najmłodszych lat, można powiedzieć, rozwijał swój talent. Dzisiaj zaprezentuję Wam muzykę z jego filmów. Zacznijmy od fragmentu The Real Chaplin, Symphonic Adventure, część pierwsza. Jest to kompilacja motywów z wczesnych filmów Chaplina, która została skomponowana przez Carla Davisa. To się zaczęło. Kiedy Charlie był naprawdę małym chłopcem, bardzo często chorował. W związku z tym jego mama towarzyszyła mu w czasie jego choroby i często przedstawiała mu takie jakby scenki tego, co się działo za oknem. To, można powiedzieć, rozwijało właśnie tą wyobraźnię Charlie'ego i to przyczyniło się do tego, że zaczął on rozwijać swoją wyobraźnię i, można powiedzieć, kreować jakieś pierwsze postaci lub też pierwsze idee różnych zachowań, czy gestykulacji, czy nawet mimiki. Debiut Chaplin miał w wieku 5 lat. Było to dokładnie w roku 1894. Jego matka, jak już wcześniej wspomniałam, była aktorką, ale również miała przepiękny głos. I pewnego wieczoru zdarzyła się taka sytuacja, że niestety jego matka pod tym kątem wokalnym zaniemogła. Nie mogła wydobyć z siebie jakiegokolwiek dźwięku, w związku z tym wypchnięto małego Charlie'ego, który znał wszystkie jej piosenki na pamięć. I tak Charlie właśnie debiutował. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, jak tak mały 5-letni chłopiec potrafi tak przepięknie śpiewać. Zresztą ta muzyka towarzyszyła mu od naprawdę bardzo, bardzo wczesnego okresu. On nawet sam do swoich filmów często tę muzykę tworzył. Chaplin to jest taki człowiek orkiestra. Nie dość, że dorobił się oczywiście ogromnych pieniędzy na tworzeniu swoich filmów, nie dość, że w nich występował jako aktor jedyny główny, nie dość, że sam pisał scenariusze, sam te filmy reżyserował, to jeszcze bardzo często właśnie tworzył do nich muzykę. I takim przykładem autorskiej ścieżki dźwiękowej jest motyw z Brzdąca z 1921 roku. Ja z kolei Chaplina bardzo doceniam za tematykę jego filmów, ponieważ to była stricte zawsze tematyka społeczna, która gdzieś tam tak jakby pokazywała, dotykała te interesujące i intrygujące tematy społeczne. Dlaczego? Po pierwsze, no nie wiem, weźmy chociażby film Brzdąc, czy Światła Wielkiego Miasta, czy choćby tego sławnego dyktatora z 1940 roku. Nie wiem, czy nawet Gorączkę Złota. To są po prostu filmy, które tak jakby pokazują różnego rodzaju problemy, z którymi stykali się główni bohaterowie tworzeni przez Chaplina. Fakt faktem, że jest to zawsze tak jakby ten sam schemat bohatera. To znaczy, jest to postać, która jest trochę taką ciamajdą życiową, aczkolwiek ta postać nas zawsze porusza i gdzieś tam jest zawsze bliska naszemu sercu, ponieważ wiadomo, nie każdy jest idealny i każdemu zdarzają się wpadki. A inna kwestia jest taka, że on przez to, że jest właśnie takim trochę nieudacznikiem, to jest też bardzo uroczy i przede wszystkim bardzo zabawny. Te bardzo trudne i momentami kłopotliwe tematy on przedstawia w bardzo lekki, zabawny sposób. I tak jak dla mnie totalną klasyką jest film Dyktator i uważam, że właśnie on się najlepiej wpisuje w to, co powiedziałam wcześniej. Reżim nazistowski, Hitler, widmo wojny, to wszystko było czymś okropnym i w sumie dalej jest. Aczkolwiek patrzymy na to z perspektywy historii, a wcześniej to było czymś okropnym dla ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. Chaplin przez film Dyktator, jak na tamte czasy bardzo, bardzo śmiały film, On tak jakby potrafił pokazać, że nawet z czegoś tak okropnego i przerażającego można się śmiać. I za to mam ogromny szacunek do tego mistrza, można powiedzieć, ponieważ nie nazwę go aktorem, reżyserem i scenarzystą w jednym słowie. To skoro wspomniałam już o tym filmie, posłuchajmy ścieżki dźwiękowej skomponowanej przez Chaplina oraz Meredith Wilson. W 1919 roku Chaplin założył studio United Artists. Było wytwórnią swego czasu tak samo popularną jak Paramount, MGM, Universal. I United Artists zostało założone właśnie przez Chaplina i przez aktorów takich jak Mary Pickford, Douglas Fairbanks, oni byli małżeństwem, oraz przez Griffitha. I pomimo, że filmy już były udźwiękowione, i w sumie one stały się głównym nurtem tej kinematografii od roku 1927, czyli od śpiewaka z jazz bandu z Alem Jolsonem, to Chaplin nie zdecydował się na udźwiękowienie tych filmów aż do lat 30. Dlaczego? Ze względu na to, że on uważał, że kwestie mówione tak jakby zniekształcają i odbierają cały urok tej postaci, którą on kreuje na ekranie. I tak jak w latach 20. czy 30., no po tym roku 27, bardzo dużo kin zostało wprost przytłoczonych tym dźwiękiem, muzyką, wszystkie postaci nagle dostały głos. Tak Chaplin nakręcił Światła Wielkiego Miasta, to było pod koniec lat 20. i nagle okazało się, że film niemy odnosi wprost spektakularny sukces. A propos jeszcze tej muzyki, jak już wcześniej wspomniałam, Chaplin sam komponował muzykę. Wypowiadał się o tej muzyce w swojej biografii w sposób następujący. Starałam się komponować do moich komedii muzykę wytworną i romantyczną jako kontrast do postaci włóczęgi, ponieważ wytworna muzyka nadawała mym filmom emocjonalny wymiar. Aranżerowie muzyczni rzadko to rozumieli, chcieli, żeby muzyka była zabawna. W takim razie przekonajmy się, czy przy kompozycji muzyki do Świateł Wielkiego Miasta udało mu się osiągnąć zamierzony efekt. Thank you. wizerunek Chaplina jako tego włóczęgi, to znaczy jak on wyglądał. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście jakikolwiek film z Chaplinem. Jeżeli nie, to oczywiście zachęcam was do tego, ponieważ jest to taka klasyka klasyki. Fakt faktem, że to są naprawdę stare filmy, bo to są jeszcze filmy nieme, ale warto obejrzeć, aby przekonać się, dlaczego Chaplin był uznawany za mistrza. Bo kiedy jeszcze były te filmy nieme, to tak jak teraz dźwięk, czy nie wiem, efekty specjalne na przykład w filmach sensacyjnych, tak wtedy bardzo ważna była mimika, gestykulacja, odpowiednie ułożenie ciała, czy właśnie ruchy. I uważam, że Chaplin w swoich filmach świetnie to odzwierciedlał, świetnie udało mu się to osiągnąć. Między innymi poprzez te jego śmieszne chodzenie a la pingwin, lub też po prostu jakieś takie bardzo, można powiedzieć, trochę niezgrabne, nieporadne, ale też komiczne gesty. Przypomina mi się teraz świetna scena, która jest do obejrzenia na YouTubie, także jeżeli będziecie ją chcieli odnaleźć, na pewno uda wam się to z łatwością. Jest scena właśnie z filmu Dyktator i to jest chyba moja ulubiona scena z tego filmu, kiedy Charlie jako żydowski fryzjer obsługuje jednego ze swoich gości, obsługuje poprzez nie strzyżenie, a golenie jego brody. I on wtedy wykonuje te ruchy do bodajże marsza węgierskiego Brahmsa numer 5. I uważam, że jest to fenomenalne, wprost kwintesencja całego geniuszu Chaplina, ponieważ już nawet w animacjach Walta Disneya było coś takiego, że często postaci ruszały się w rytm muzyki, ale jak to robiono? Na początku tworzono muzykę, a dopiero potem wymyślano i można powiedzieć rysowano kreskówkę. Ale biorąc pod uwagę, że Brahms jednak mimo wszystko trochę wcześniej żył niż Chaplin, no to wiadomo, Chaplin po prostu wziął gotową muzykę Brahmsa i no w sumie analogicznie, tak jak do tworzenia tych kreskówek. I sam wymyślił te energiczne, w rytm absolutnie tego utworu, ruchy. Tymczasem posłuchajmy równie energicznego motywu do dzisiejszych czasów, czyli Modern Times, nie Brahmsa, a Chaplina. Zwróćcie uwagę na metaliczne elementy, jakby narzędzia wykorzystywane jako instrumenty, przede wszystkim jakieś takie jakby młoty. Thank you. jak sam Chaplin o sobie się wypowiadał. Gentleman, poeta, marzyciel, samotnik, stale wyczekujący romantyczności i przygody. Jasne. Chciałby natchnąć pana mniemaniem, że jest uczonym, muzykiem, księciem, graczem w polo. Jednakże nie gardzi zbieraniem niedopałków czy okradaniem dzieci z cukierków. I uważam, że te zdania bardzo dokładnie oddają charakter i osobowość Chaplina. Z jednej strony przez świat był uważany za jednego z najzabawniejszych i najbardziej komicznych ludzi, ale z drugiej strony sam miał bardzo duże problemy. Między innymi miał on problemy w miłości. Miał on 4 żony i trzeba powiedzieć, że wszystkie jego 4 małżeństwa były spowodowane jego zawodem miłosnym, kiedy jeszcze był nastoletnim, bodajże 16-letnim chłopcem. Pracując właśnie w jednym z wodewili, w jednym z teatrów, zakochał się on w pięknej tancerce. Tancerka nie dość, że była młodsza od niego, to jeszcze była bardzo kruchą, delikatną istotą. On w niej zakochał się od pierwszego wejrzenia i naprawdę bardzo długo się o nią starał. W końcu udało mu się ją zaprosić na randkę. Wziął wszystkie swoje oszczędności, aby jej się pokazać. No i niestety, mimo że bardzo się starał, między nim a jego pierwszą wybranką nie wyszło i przez bardzo, bardzo długi czas jeszcze o niej pamiętał. Wymienili może ze 2 listy po całym tym wydarzeniu, jednak jego serce było absolutnie złamane. Złamane serce, aż prosi się o nostalgiczną serenadę. Posłuchajmy tej z Króla w Nowym Jorku, jednego z późniejszych filmów Chaplina. Thank you. Może też trochę podświadomie, kierując się wspomnieniem o tamtej dziewczynie, on wybierał swoje następne żony. Zazwyczaj jego żonami były aktorki, które grały główne role żeńskie w jego filmach. I tak zarówno Mildred Harris, jak Lita Gray oraz Paulette Goddard, one wszystkie trzy występowały w jego filmach zawsze u jego boku i zazwyczaj zaczynały się jego romanse właśnie od tego, że wynalazł on piękną buzię jako towarzyszkę w jego przyszłym filmie. Z jednej strony na filmach z Chaplinem one zbudowały swoją karierę. Z drugiej strony, akurat u niego nie było czegoś takiego, że wraz z zakończeniem filmu kończył się romans czy związek. On, można powiedzieć, był trochę długodystansowcem, pomimo że miał wcześniej te cztery żony. Warto wspomnieć o żonie numer 4, czyli to była Ona O'Neill, córka dramaturga Eugena O'Neill. To była jego ostatnia żona. Charlie Chaplin uważał, że to była kobieta, której on szukał przez całe życie. Aż do jego śmierci, czyli do roku 1977, trwała u jego boku i, co jest teraz, uważam, najfajniejszą informacją, mieli oni aż 8 dzieci. Czyli widać, małżeństwo naprawdę bardzo szczęśliwe. Zawsze kierował się przy wyborze jednym typem. Ta jego przyszła wybranka miała być bardzo młodą kobietą. On generalnie bardzo lubił naprawdę młode, mam na myśli nastoletnie dziewczęta, o zazwyczaj takiej jeszcze chłopięcej, nierozwiniętej budowie i takich bardzo dziecinnych buziach. On się do tego jawnie przyznawał. On mówił, że taki jest właśnie jego typ kobiety. To nie raz, nie dwa były takie sytuacje, że matki, które chciały zrobić kariery swoim dzieciom, często wymieniały te metryki chrztu, gdzie zmieniały daty narodzin na te kilka lat starszych, aby jednak te związki nie okazały się nielegalne, a dzieci rzeczywiście mogły z Chaplinem wystąpić. Inna kwestia jest taka, że Chaplin był uważany za absolutne bożyszcze. Kobiety podobno mdlały na jego widok, a on sam miał jakiś taki nieodparty magnetyzm i po prostu przyciągał te kobiety. Wyobraźcie sobie ten melonik, jakieś za duże spodnie, mężczyzna, który chodzi jak pingwin i ma ten wąs, jak ja to mówię, na dwa palce, miałby zawładnąć dziesiątkami czy nawet setkami kobiecych serc, to w ogóle nie, to mi nie pasuje absolutnie, ale może dlatego, że po prostu nie mam aż tak dobrze rozwiniętej wyobraźni, może on rzeczywiście był bardzo czarującym mężczyzną. Niezależnie od tego, jaki by nie był, kobiety podkochujące się w ekranowym włóczędze to istny cyrk. A skoro o cyrku mowa, posłuchajmy ścieżki dźwiękowej do tego filmu.
Thank you.
koniec chciałabym powiedzieć o dwóch fantastycznych polskich akcentach w jego biografii. Pierwszy akcent to jest oczywiście niezapomniany romans z Polą Negri. Początkowo nie zwróciła na niego zbyt wielkiej uwagi przy pierwszym spotkaniu. On oczywiście znowu momentalnie się zakochał. Ta dusza romantyka, o której sam mówił, wzięła nad nim górę. Ona była bardzo zdystansowana. Za jakiś czas, czyli jakieś może pół roku do roku, ona znowu wróciła do Stanów i znowu niby przypadkiem go spotkała, ponieważ ich pierwsze spotkanie naprawdę nie trwało długo, ale gdzieś tam on jej w tej pamięci zapadł, ona miała dokładnie taki sam wpływ na niego i kiedy spotkali się po raz drugi, byli już absolutnie nierozłączni. I to jest, uważam, przepiękny romans, można powiedzieć miłość od pierwszego wejrzenia. Praktycznie ze sobą zamieszkali, spędzali ze sobą cały swój wolny czas. Chaplin nawet, można powiedzieć, trochę zrezygnował z kariery na rzecz tego związku. Oczywiście ich związek był bardzo publiczny, to znaczy oni bardzo dużo obcowali z tą prasą. Oczywiście wtedy prasa szukała sensacji w trochę mniej nachalny sposób niż obecnie. W związku z tym często przy wszelkiego rodzaju konferencjach prasowych rozmawiali o swojej miłości. I jakoś, nie wiem, może rok czy półtorej roku po rozpoczęciu ich związku, Pola Negri w czasie którejś z konferencji prasowych powiedziała, że Chaplin jej się oświadczył. I teraz wyobraźcie to sobie. Polka miałaby wyjść za, można powiedzieć, pierwszego komika, a na pewno pierwszego włóczęgę Ameryki. Jaki to byłby dla nas awans społeczny, a na pewno nawet na skalę światową, można powiedzieć. Oczywiście Chaplin zawinął swój ogon pod siebie i powiedział, że nic takiego nie było. Wyobraźcie sobie jej upokorzenie i rozpacz, kiedy mężczyzna, który jej się oświadcza, nagle publicznie wszystkiemu zaprzecza. Jak wielkie upokorzenie i jak wielkie rozczarowanie ona musiała przeżyć, nawet nie chce sobie tego wyobrażać. Pola była zdruzgotana, rozstała się z Chaplinem, i od tej pory oni na przemian wracali do siebie, rozstawali się, wracali, rozstawali i tak dalej. Ostatecznie ich romans się absolutnie rozwiał, aczkolwiek do końca życia bardzo dużym sentymentem siebie darzyli. Idealnie nastrój Poli oddaje motyw z kolejnego filmu Chaplina. Był to film Monsieur Verdoux, a utwór to Bitter Tango, czyli gorzkie tango. We'll be right back. Zmarł on we śnie 25 grudnia 1977 roku w Szwajcarii. Został on tam pochowany na pobliskim cmentarzu, ale drugi polski motyw w jego biografii. Otóż 1 marca 1978 roku dwójka mechaników samochodowych, to był 24-letni Polak Roman Wardas oraz 38-letni Bułgar Gancho Ganev, ukradli ciało Czeplina. Zażądali oczywiście za to ciało jakiejś niebotycznej sumy pieniędzy, 600 tysięcy franków szwajcarskich. I dopiero 17 maja to ciało zostało odnalezione i pochowano je ponownie, aczkolwiek już nie w trumnie, a w betonowym bloku grubości 1,8 metra. Mimo, że nie mówiłam dzisiaj tak dużo o filmach z Charlie Chaplinem, mam nadzieję, że trochę przybliżyłam wam tą jego sylwetkę i pokazałam od trochę innej strony, zresztą tak jak miałam zamiar to zrobić. Charlie Chaplin to nie był właśnie przede wszystkim ten włóczęga z melonikiem w podartych ubraniach i za dużych spodniach, ale przede wszystkim, jak na tamte czasy, uważam, że był to wizjoner. Zakończmy dzisiejszą audycję tak, jak ją rozpoczęliśmy, czyli fragmentem pierwszej części The Real Chaplin Symphonic Adventure. To była Kasia Polita i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Old-fashioned Hollywood.